Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Sobór ukazał Maryję w powiązaniu ze wszystkimi tajemnicami wiary, przypomniał papież uczestnikom kongresu mariologicznego.
Arabska wiosna wyniosła do władzy islamistów, a nie demokrację, stwierdził watykański przedstawiciel na konferencji w Stambule.
W Łodzi odbył się ingres arcybiskupa Jędraszewskiego.
8 września witają państwa Krzysztof Bronk
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Sobór Watykański II nie przypadkiem rozpoczął się w święto maryjne. Błogosławiony Jan XXIII wybrał w tym celu obchodzone wówczas 11 października na pamiątkę ogłoszenia Maryi przez Sobór Efeski Bożą Rodzicielką święto jej macierzyństwa. Benedykt XVI przypomniał o tym, spotykając się w Castel Gandolfo z uczestnikami Międzynarodowego Kongresu Mariologicznego. Jego temat to Mariologię od Soboru Watykańskiego II, recepcja, bilans i perspektywy. Papież zwrócił uwagę, że 8 rozdział Soborowej Konstytucji Dogmatycznej o Kościele mówi o Maryi w misterium Chrystusa i Kościoła. Sobór wskazał, że głębokie wzajemne powiązanie tajemnic wiary chrześcijańskiej pozwala zrozumieć poszczególne elementy i stwierdzenia dziedzictwa wiary katolickiej.
Na soborze, w którym będąc młodym teologiem brałem udział jako ekspert, mogłem zobaczyć różne sposoby podejścia do kwestii dotyczących postaci i roli Najświętszej Maryi Panny w historii zbawienia. Na drugiej sesji soboru spora grupa ojców prosiła, by o Matce Bożej mówić w ramach Konstytucji o Kościele. Natomiast inna, równie liczna grupa uważała za konieczny specjalny dokument ukazujący należycie godność, przywileje i szczególną rolę Maryi w odkupieniu dokonanym przez Chrystusa. Zadecydowano opowiedzieć się za pierwszą propozycją i schemat Konstytucji Dogmatycznej o Kościele został wzbogacony rozdziałem o Matce Bożej. W nim postać Maryi jawi się w całym swym pięknie i specyfice, ściśle włączona w podstawowe tajemnice wiary chrześcijańskiej. Podkreśla się przede wszystkim wiarę Maryi. Jej współpracę w Bożym planie zbawienia i w jedynym pośrednictwie Chrystusa wyraźnie się stwierdza i należycie uwypukla. Rozumie się ją w ten sposób jako wzór i punkt odniesienia dla Kościoła, który rozpoznaje w niej samego siebie, swe własne powołanie i misję.
Ojciec Święty podkreślił, że soborowy tekst, choć nie wyczerpuje całej problematyki maryjnej, stanowi istotny widnokrąg hermeneutyczny dla wszelkich dalszych refleksji, zarówno teologicznych, jak duchowych czy duszpasterskich. Zapewnia też równowagę między teologiczną racjonalnością a uczuciowością wierzących. Dlatego w adhortacji apostolskiej Verbum Domini Benedykt XVI wezwał, by iść po tej linii wskazanej przez Sobór. Ponawiając to wezwanie, papież zachęcił teologów, by wnosili wkład w refleksję i propozycje pastoralne, tak by w rozpoczynającym się wkrótce roku wiary towarzyszyła nam wiara Maryi jako wzór chrześcijańskiej dojrzałości.
Pierwszym owocem arabskiej wiosny było przejęcie władzy przez islamistów. Choć wolne wybory są pierwszym krokiem ku kulturze demokracji, nie należy zapominać o niebezpieczeństwie, że demokracja może zostać wykorzystana do legitymizacji skrajnych i fundamentalistycznych ideologii. Takie zdanie wyraził sekretarz papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego. Ksiądz Miguel Angelo Ayuso został zaproszony przez tureckie władze do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji w Stambule na temat Arabska wiosna, a pokój na Bliskim Wschodzie z muzułmańskiego i chrześcijańskiego punktu widzenia.
Jak zauważył na wstępie swego wystąpienia przedstawiciel Watykanu, strona turecka oczekiwała od niego w zaproszeniu, że zapewni on o poparciu stolicy apostolskiej dla przemian na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Ksiądz Ayuso przypomniał jednak, że już w styczniu bieżącego roku Benedykt XVI wyraził zastrzeżenia względem arabskiej wiosny. U podstaw tego ruchu leżał niepokój młodych o swą przyszłość, niezadowolenie z ubóstwa i bezrobocia, a także pragnienie większego udziału w życiu politycznym i społecznym. Pomimo pierwotnego optymizmu, arabska wiosna doprowadziła jednak do przemocy. Wzmogły się przy tym obawy, że jej celem jest bardziej zachowanie bądź przejęcie władzy niż uznanie niezbywalnej godności każdego człowieka oraz jego podstawowych praw, powiedział ksiądz Ayuso, odwołując się do papieskiego przemówienia do korpusu dyplomatycznego.
Zdaniem przedstawiciela Watykanu, arabska wiosna to proces, nad którym wciąż jeszcze należy pracować.
Myślę, że arabska wiosna musi pójść dalej, rozwijając kulturę demokracji. A to oznacza rozwój praworządności, w której wszyscy są równi wobec prawa, a także rozwój instytucji państwowych, służących wszystkim obywatelom. Oczywiście rozwój kultury demokracji wymaga czasu, starań, cierpliwości i pracy na polu edukacji. Należy też wystrzegać się instrumentalnego posługiwania się religią do tworzenia podziałów w społeczeństwie. Niezbędna jest też wolność wyznania, opinii i słowa. Wolność religijna jest podstawowym prawem człowieka. Jest rzeczą niedopuszczalną, aby ludzie wierzący musieli wyrzekać się części samych siebie, swojej wiary, aby mogli być czynnymi obywatelami.
Wielki gest odwagi i nadziei, tak zdaniem księdza Federica Lombardiego, postrzegana jest dzisiaj w świecie wizyta Benedykta XVI w Libanie. Papież uda się tam w przyszły piątek. Watykański rzecznik poświęcił tej podróży swój cotygodniowy felieton. Przypomina, że Ojciec Święty przekaże tam chrześcijanom na Bliskim Wschodzie posynodalną adhortację apostolską.
Cel podróży, Liban, gdzie wspólnoty katolickie są szczególnie liczne, został ustalony, zanim w Syrii doszło do otwartego i krwawego konfliktu. Nie podważa to sensu samej podróży, ale niewątpliwie wpływa na jej kontekst. Problemy podjęte przed 2 laty na synodzie dla Bliskiego Wschodu nadal wydają się dalekie od rozwiązania i stały się jeszcze poważniejsze. Chodzi tu o współistnienie różnych grup wyznaniowych i religijnych, dialog z islamem i judaizmem, migrację chrześcijan, wolność religijną i demokrację. Zresztą, kiedy w Rzymie obradował synod tzw. arabskiej wiosny, jeszcze nie było. Choć zatem sytuacja zmieniła się od tego czasu, zaangażowanie Kościoła w tym regionie stało się jeszcze pilniejsze i chyba trudniejsze.
Dziennik Radia Watykańskiego. Przed 600 laty, w 1412 roku, również w liturgiczne święto narodzenia Najświętszej Marii Panny, powołano do życia archidiecezję lwowską, przenosząc siedzibę arcybiskupstwa z Halicza. O tym historycznym fakcie przypomniał kardynał Józef Tomko, papieski wysłannik na centralne obchody jubileuszowe, które odbyły się we Lwowie. Były prefekt Kongregacji do spraw Ewangelizacji Narodów przewodniczył tam liturgii dziękczynnej, podczas której wygłosił homilię. Podkreślił w niej, że choć w ciągu 6 wieków istnienia lwowskiej metropolii bywały okresy radosne i bolesne, wielkie i niesławne, to dzisiejsze święto każe nam spojrzeć głębiej na historię jako dzieje zbawienia. Chodzi o zwycięstwo Boga nad złem, które najpierw dokonało się w życiu Maryi. Kardynał Tomko zachęcił także wiernych do dawania świadectwa o tej dobrej nowinie współczesnemu społeczeństwu. Pokażmy, że razem potrafimy cieszyć się życiem i wielbić Boga, zaapelował słowacki purpurat.
Obchodom 600-lecia archidiecezji lwowskiej towarzyszy też szereg imprez kulturalnych i ewangelizacyjnych. Jedną z nich jest Międzynarodowy Kongres Historyczny, mówi przewodniczący jego komitetu organizacyjnego profesor Włodzimierz Osadczy.
Będziemy rozmawiać na temat przeszłości Kościoła Lwowskiego. Pamiętamy, że w roku 91 nastąpiło odrodzenie struktur hierarchicznych Kościoła na Ukrainie. Czas najwyższy, żeby przypomnieć też i o wielkiej spuściźnie historycznej. Wiernych Kościoła Łacińskiego są od wieków obecnie na tych ziemiach, są twórcami duchowości tych ziem. Pamiętamy też ogromny wkład Kościoła Łacińskiego w tworzenie chrześcijaństwa pogranicza. Wiemy, że Kościół Łaciński był bodźcem w swoim czasie do zawarcia kolejnych unii kościołów wschodnich ze stolicą apostolską. Pamiętamy o fenomenie Lwowa jako ośrodka 3 metropolii katolickich, jedyne miasto na świecie. Więc przypomnienie tej wielkiej, chlubnej historii to nie tylko patrzenie wstecz, ale jest to też pewien bodziec, który zachęca nas do tego, żebyśmy ukrzywili, pielęgnowali świadomość dziedzictwa wielkiej kultury, która zawsze tu na tych ziemiach była i powinna być.
Kubańczycy w dzisiejsze święto Narodzenia Matki Bożej czczą swą narodową patronkę Pannę Miłosierdzia z Kobrę. Wpisuje się to w trwające do stycznia obchody roku jubileuszowego w 400-lecie znalezienia jej figurki. W całym kraju odbywają się procesje, nabożeństwa, koncerty. Zezwolenie komunistycznych władz na manifestacje religijne w miejscach publicznych jest na Kubie nowością ostatnich lat, związaną też z obu papieskimi wizytami. To samo powiedzieć można o nadanym wczoraj przez państwową telewizję 42-minutowym programie o jubileuszu Matki Bożej z Kobrę. Złożyły się na nie wywiady z przedstawicielami Kościoła, w tym przewodniczącym kubańskiego episkopatu.
Narodzenie Matki Bożej obchodzone jest barwnie w całej Hiszpanii. Wiele miejscowości tego kraju ma dzisiaj swoje święto patronalne. Mieszkańcy Asturii czczą tego dnia jako swoją patronkę Matkę Bożą z Covadonghi.
Początki kultu Matki Bożej z Covadonghi sięgają początków VIII wieku. W jednej z jaskiń mieli ukrycie chrześcijanie przed muzułmanami. Pod przewodnictwem Pelaja i wzywając opieki Maryi pokonali oni nieprzyjaciela w bitwie. Król Alfons I polecił zbudować w jaskini małą kaplicę, a opiekę nad nią powierzył benedyktynom. Covadonghi stała się ważnym miejscem pielgrzymkowym w Hiszpanii. W 1989 roku sanktuarium odwiedził papież Jan Paweł II. Uroczystej mszy, w której udział wzięły władze księstwa Asturii oraz liczni pielgrzymi, przewodniczył dzisiaj arcybiskup Jesus Sanz Montes, ordynariusz diecezji Oviedo. Po mszy rozpoczęły się tradycyjne tańce, zabrzmiały charakterystyczne kobzy i zapachniało słynną fabadą z Asturii. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Arcybiskup Marek Jędraszewski odbył dziś ingres do katedry łódzkiej, jednocześnie kanonicznie objął archidiecezję. Liturgii, w której uczestniczyli kardynałowie, arcybiskupi i biskupi oraz liczne grono kapłanów, przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Celestino Migliore.
Arcybiskup Jędraszewski jest szóstym w historii ordynariuszem tej diecezji. W wygłoszonej podczas ingresu homilii metropolita łódzki podkreślił, że wciąż aktualnym pozostaje dzieło poznawania Chrystusa i głoszenia Go światu, zwłaszcza w obecnym czasie.
Kultura zachodnia, zwłaszcza europejska, staje się coraz bardziej chrystofobiczna. Dozwolone jest propagowanie każdego światopoglądu, natomiast chrześcijaństwo pragnie się za wszelką cenę wyprzeć z przestrzeni publicznej. Ten kulturowy proces dokonuje się często przy biernej postawie części ludzi wierzących, ulegających tak zwanej politycznej poprawności.
W czasie ingresu metropolita otrzymał pastorał, krzyż pektoralny i pierścień biskupi. To dary dla nowego arcybiskupa od duchownych archidiecezji łódzkiej. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Pod hasłem Czuwamy, 30 lat pielgrzymowania, na Jasnej Górze trwa jubileuszowe spotkanie Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Pielgrzymka jest okazją do modlitwy w intencji całego ruchu harcerskiego w Polsce, podziękowaniem za życie, służbę i troskę o tożsamość harcerską w naszej ojczyźnie, tych druheń i druhów, którzy tworzyli harcerstwo niepokorne w trudnych latach 80. Trzydniowy zjazd jest także inauguracją nowego roku pracy w drużynach i zastępach.
Pielgrzymka to również wypełnienie zobowiązań podjętych na Jasnej Górze przez poprzedników, powiedział ksiądz harcmistrz Kazimierz Chudzicki, naczelny kapelan ZHR-u.
30 lat temu na Jasnej Górze spotkały się kręgi tutorskie Andrzeja Małkowskiego, które wydały ostatni apel, w czasie którego prosiło o trzy rzeczy. Żebyśmy zachowywali prawo harcerskie, żebyśmy go nie zmieniali. Po drugie, żebyśmy byli braćmi dla siebie. I po trzecie, żebyśmy w każdej sytuacji byli harcerzami i harcerkami. I to przesłanie nas dzisiaj też zobowiązuje i chcemy dzisiaj je na nowo potwierdzić właśnie tutaj u stóp Matki Bożej.
W ramach 30. pielgrzymki harcerzy na Jasnej Górze odbędzie się nadzwyczajny zjazd Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Przyjęty zostanie roczny program pracy, w którym najważniejszymi są stulecie urodzin błogosławionego księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego, patrona harcerzy, oraz stulecie ślubu Andrzeja i Olgi Małkowskich, twórców harcerstwa w Polsce. W kraju do ZHR-u należy około 15 tysięcy dziewcząt i chłopców. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.